sola.
Siódmy dzień stycznia w kalendarzu i niedziela, a to oznacza, że po godzinie 6 na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu, pierwszym w nowym roku, będzie trochę o podsumowaniu tego, co działo się w ostatnich 12 miesiącach w Kościele, a działo się sporo. Beatyfikacja rodziny Ulmów, pierwsza rzymska sesja synodu o synodalności, ale wiele także innych tematów. To są te wydarzenia, które miały miejsce w mijającym roku, na które zwraca także uwagę chociażby Konferencja Episkopatu Polski. Ale oczywiście dzisiejszy też program poświęcony będzie biskupowi Ryszardowi Karpińskiemu, który zmarł w piątek w wieku 88 lat. Biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej, ale przecież także człowiek związany z Polonią za granicą, z pielgrzymkami, z odwiedzinami tych, którzy żyją poza granicami państwa naszego, ale także przyjaciel Jana Pawła II, osoba, która miała z nim bezpośredni kontakt. Zresztą mogliście to usłyszeć w homiliach, kazaniach podczas mszy świętych, podczas spotkań z biskupem Ryszardem Karpińskim. Zawsze chętnie powracał nie tylko do swoich podróży, ale właśnie także do spotkań z Janem Pawłem II. Nie wiem, czy Państwo znają taką anegdotę. Biskup Karpiński ją często opowiadał chętnie, jak smażył placki ziemniaczane papieżowi Janowi Pawłowi II. No i trochę się chyba zagadał, bo te placki trochę się spaliły. Zawsze o tym wspominał, także właśnie podczas wizyt chociażby na lubelskiej pierwszej pielgrzymce. Już o godzinie 7 rano był często w Czarncy czy we Włoszczowie. To są te miejscowości tuż przed Częstochową, gdzie podejmowane są zawsze postanowienia i biskup Karpiński przyjeżdżał chętnie do pielgrzymów. Musiał wyjechać stąd około godziny 4 z Lublina, aby być na szlaku i zawsze był, zawsze niezawodny, zawsze przyjeżdżał nie z gołą ręką, ale z darami dla pielgrzymów. Spędzał ten czas także na pielgrzymce właśnie, opowiadając różnego rodzaju historie, a tych historii miał mnóstwo. Dziś do jednego z takich kazań, do fragmentu będę chciała powrócić. Do fragmentu z 2020 roku, właśnie z pielgrzymki, kiedy to biskup Karpiński odwiedził pątników i skierował do nich słowo Boże. O tej postaci, o tym wyjątkowym człowieku w naszej diecezji także dzisiaj sporo będzie na naszej antenie. No i oczywiście informacje o pogrzebie, ten 12-13 stycznia, te uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce. Będą też zaproszenia na to, co przed nami, chociażby na dzisiejsze spotkanie u Dominika, ale nie tylko. Wczoraj w wielu miejscowościach, chyba praktycznie w każdej większej, mniejszej miejscowości w parafiach odbyły się orszaki Trzech Króli. Myślę, że tutaj można by było powracać, bo to wyjątkowa, taka spontaniczna czasem, ale też przygotowana manifestacja naszej wiary. To jasełka, które odbywają się, policzone, że w Polsce w ponad 800 miejscowościach, a może nawet w większej liczbie. No i w naszej diecezji tak, że było kolorowo. Mam nadzieję, że Państwo także w tych orszakach Trzech Króli brali udział. Ci oczywiście, którzy mogą. Oczywiście także uroczystość Objawienia Pańskiego to okazja do tego, aby pamiętać o misjonarzach, bo to również Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom i wczoraj również te prośby o wsparcie misjonarzy były do nas wszystkich kierowane. To, co za nami, to już do tego powracać może nie będziemy, natomiast na pewno będę chciała opowiedzieć Państwu o tym, co przed nami. Zapraszam do godziny 7. To na początek naszego dzisiejszego spotkania wspomnienie o biskupie Ryszardzie Karpińskim. Postać, która myślę, że w naszej diecezji bardzo dobrze znana, bo przecież biskup posługiwał tyle lat. Nie jeden z nas pewnie także otrzymał sakrament bierzmowania od biskupa Karpińskiego. To teraz trochę o właśnie z jego życiorysu. Urodził się 28 grudnia w 1935 roku w Rudzienku koło Lubartowa. Święcenia przyjął w 1959 roku. Został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej 24 sierpnia 1985 roku. Święcenia biskupie otrzymał 28 września 1985 roku, a jego dewizą biskupią były słowa: podróżującym nieść pomoc. I patrząc na to, co robił biskup Ryszard Karpiński, to rzeczywiście ta podróż była mu bardzo bliska. On ciągle był w drodze. To myślę, że każdy z Państwa, kto się spotkał z biskupem Ryszardem Karpińskim, mógł tego doświadczyć. Opowieści o pielgrzymkach, opowieści o wyjazdach, o spotkaniach, chociażby o spotkaniu z biskupem, z arcybiskupem wtedy Argentyny, obecnym papieżem Franciszkiem. Było takie spotkanie, zresztą o tym wspominał nie tak dawno biskup Mieczysław Cisło, który chyba najdłużej znał tutaj biskupa Karpińskiego, o wizycie w Rzymie nie tak dawno właśnie u papieża Franciszka. No i biskup Karpiński pojechał tam ze zdjęciem z Argentyny, na którym to zdjęciu był biskup Karpiński i właśnie arcybiskup wtedy Argentyny, obecny papież Franciszek, podobno zdziwiony, że taka pamiątka jest, zdziwiony tym, że biskup Karpiński coś takiego ma, że był wtedy na tym spotkaniu. No i także ta rozmowa w ten sposób wyglądała bardzo przyjazna i miła. To są opowieści biskupa Mieczysława Cisło, który taką też właśnie historię gdzieś w swojej pamięci ma. Biskup Ryszard Karpiński pracował w papieskiej komisji do spraw duszpasterstwa, migracji i podróżujących. Pracował w latach 1971-1985. Był przewodniczącym komisji konferencji biskupatu do spraw duszpasterstwa turystycznego. Był delegatem konferencji biskupatu Polski do spraw duszpasterstwa, migracji Polski oraz przewodniczącym komisji episkopatu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Tę funkcję pełnił do 2008 roku. Przeszedł na emeryturę od 1 stycznia 2012 roku, ale to nie znaczy, że wtedy nic tutaj już nie działał, wręcz przeciwnie. Co roku także wysyłał środowiskom polonijnym życzenia z okazji Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, słowa pozdrowienia i takiej łączności właśnie z Polonią, która gdzieś za granicą żyje. Myślę, że tutaj też warto dodać, że jako biskup odbył 176 podróży zagranicznych, w tym 75 w ostatnich latach w charakterze właśnie delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. No i tych, tak jak słychać, podróży było naprawdę mnóstwo. Był na przykład u rodaków w Luksemburgu, w Meksyku, w Grecji, w Izraelu, w Rosji, w Rumunii, na Węgrzech, właśnie we wspomnianej przeze mnie także Argentynie odwiedził. No ale odwiedzał także Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy. Tam pojawił się dość często, patrząc na liczbę tych podróży, które odbył. Biskup Karpiński został także odznaczony przez prezydenta najwyższym polskim odznaczeniem. Myślę, że także Krzyżem Zasług. Myślę, że zawsze także o tym warto pamiętać. Teraz powróćmy na chwilę do słów właśnie biskupa Ryszarda Karpińskiego, słów wypowiedzianych w 2020 roku podczas lubelskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Biskup chętnie odwiedzał pątników, chętnie się z nimi spotykał, chętnie przyjeżdżał, żeby zobaczyć, jak ci lubelscy ambasadorowie wędrują na Jasną Górę. I oto fragment jego wypowiedzi, jego homilii właśnie z 2020 roku.
Bracia i siostry, odwagi, nie bójmy się przyznawać do Chrystusa, ale potrzebna jest Jego pomoc, tak jak potrzebna była świętemu Piotrowi. Dopóki był wpatrzony w twarz, w oblicze Chrystusowe, mógł iść nawet po wodzie, tak jak czynił to Chrystus. Kiedy zaczął powątpiewać, nie wiemy z jakich powodów, zaczął równocześnie tonąć. Czy powiew wiatru, burzy, czy innych okoliczności sprawiły. Wtedy Chrystus Pan podał mu rękę. Panie, ratuj mnie. Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Obyśmy nigdy nie zwątpili, a nawet jeśli się przydarzy, że gdy jest z jakiegokolwiek powodu ta droga pod górę będzie się wydawała dla nas za trudna i niemożliwa, zawsze możemy liczyć na pomoc Chrystusa. Panie, ratuj mnie w pielgrzymkach na Jasną Górę. Ma nam dopomóc właśnie między innymi w tym, abyśmy mogli zastanowić się nad dotychczasowym naszym życiem. Jesteśmy pielgrzymami w drodze ku Ojczyźnie Niebieskiej. Czy wszystkie nasze szlaki na tej drodze były takie, jak być powinny? Czy nie skręcaliśmy na jakieś dróżki? Czy nie traciliśmy tego zaufania, że chyba ja już jestem przekreślony, ze mnie to już nic? Nie wolno nam tego czynić. Chrystus, Syn Boży, przemienił się na górze Tabor, aby umocnić wiarę swoich uczniów, aby ich przez to lepiej przygotować do tego, co ich może w życiu spotkać, a mianowicie przeżywanie Jego męki, ale także i przeżywanie jakichś niepowodzeń w własnym ich życiu. Nie obiecywał wierzącym łatwego życia.
To był biskup Ryszard Karpiński. Podczas pielgrzymki właśnie na Jasną Górę w 2020 roku dokładnie te słowa wypowiedział 9 sierpnia. Uroczystości pogrzebowe biskupa Ryszarda Karpińskiego odbędą się w Archikatedrze Lubelskiej. W piątek 12 stycznia o 17 będzie msza święta żałobna, natomiast 13 stycznia w sobotę o 11 msza święta pogrzebowa i po tej mszy pogrzebowej nastąpi złożenie ciała zmarłego w krypcie kościoła pod wezwaniem świętego Piotra przy ulicy Królewskiej 9 w Lublinie. Tak zapowiadają się te uroczystości pogrzebowe biskupa Ryszarda Karpińskiego. Teraz, drodzy Państwo, krótkie podsumowanie tego, co miało miejsce w 2023 roku w Kościele. Niewątpliwie jednym z głównych wydarzeń była beatyfikacja rodziny Ulmów, ale także pierwsza rzymska sesja synodu o synodalności. Beatyfikacja rodziny Ulmów odbyła się 10 września w Markowej na Podkarpaciu. Była wielkim świętem dla wspólnoty Kościoła nad Wisłą, której kontynuacją jest peregrynacja relikwii błogosławionych męczenników po polskich diecezjach. 7-9 lipca w Polsce i w Ukrainie odbyły się kościelne obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wzięli w nich udział przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce, ukraińskiego, Kościoła grecko-katolickiego i Kościoła rzymsko-katolickiego w Ukrainie. Podczas tych uroczystości zostało podpisane wspólne oświadczenie o przebaczeniu i pojednaniu. 7 lipca w Archikatedrze w Warszawie odbyła się okolicznościowa liturgia słowa, w której wzięli udział arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz arcybiskup Światosław Szewczuk, arcybiskup większy kijowsko-halicki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. To też wydarzenie, które myślę, że warto odnotować. 9 lipca to nominacja. Arcybiskup Grzegorz Ryś został nominowany kardynałem. Ta kreacja kardynalska odbyła się 30 września w Watykanie, a uczestniczyli w niej także przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, no i oczywiście także niewierni. 16 października odbyły się rzymskie uroczystości z okazji 45. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. No i z tej okazji w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra odbyła się msza święta, w której uczestniczyli także przedstawiciele tutaj polskiego kościoła, ale także i prezydent. Poza tym zostało wydanych sporo tych dokumentów w Konferencji Episkopatu Polski. No i odbyła się także sesja synodu. 5-12 lutego to zgromadzenie kontynentalne synodu w Pradze, ale także były później inne spotkania. No i 1-6 lipca to Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które odbywały się pod hasłem Maria. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Wzięło w tych wydarzeniach około 20 tysięcy młodych ludzi, towarzyszyło im 19 biskupów, mówimy tu oczywiście o młodzieży i przedstawicielach naszego kraju. Ten rok już za nami. Kilka słów jeszcze na temat tego, co za nami, co przed nami. Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Rok 2023 upłynął pod znakiem kolejnych konfliktów zbrojnych. Do ciągle toczącej się wojny w Ukrainie dołączył konflikt w Ziemi Świętej, który przyniósł kolejne ofiary wśród osób cywilnych, dzieci, kobiet i starców. Dlatego w nowym roku prośmy Pana jeszcze gorliwie o dar pokoju między narodami. Niech ustanie wymiana ognia, niech zakładnicy odzyskają wolność, dzieci mają normalne dzieciństwo, a wszyscy zaznają spokoju i bezpieczeństwa. Prośmy Księcia Pokoju, by przyniósł udręczonej ziemi pokój i pojednanie. Niech każdy dzień nowego roku 2024 będzie przeniknięty Jego obecnością.
To teraz zaproszenia na dziś. Zapowiedzi mesjańskie proroków starotestamentalnych to wykład, który będzie wygłoszony dziś w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie, a więc przy ulicy Abramowickiej. Katolickie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych zaprasza na ten wykład, który wygłosi ksiądz profesor Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wstęp na ten wykład jest oczywiście wolny. Rozpoczyna się on o godzinie mniej więcej 15:20 po mszy świętej. Ta msza święta rozpoczyna się o 14:30 i bezpośrednio po Eucharystii będzie to spotkanie i wykład. Myślę, że ciekawa propozycja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z profesorem księdzem Mirosławem Wróblem. Postać na pewno też ważna, jeżeli chodzi o Kościół Lubelski, o przekłady chociażby Biblii, ale właśnie także o takie spotkania, które co jakiś czas są organizowane. 15:20 i kościół przy ulicy Abramowickiej. I drugi wykład, który również dziś będzie miał miejsce u ojców dominikanów, współrzędne literackie, gdzie leży Betlejem. Tak jest hasło tego tytułu. Ojcowie dominikanie zapraszają do bazyliki. To w ramach wykładu z cyklu Konferencja na Złotej. O 17:00 ten wykład się rozpoczyna, a wygłosi go dr Tadeusz Piersiak, historyk literatury, gdzie leży Betlejem, o godzinie 17:00 u ojców dominikanów. Wstęp na oba wydarzenia oczywiście jest bezpłatny. Modlitwa na cmentarzu żydowskim, panel dyskusyjny oraz nabożeństwo Słowa Bożego to główne punkty centralnych obchodów 27 dnia judaizmu. Ten dzień rozpocznie się 17 stycznia. Tematem wspólnej refleksji modlitwy będą w tym roku słowa szalom, pokój, dar Boga. Te główne uroczystości będą miały miejsce na cmentarzu żydowskim w Szydłowcu i tu będzie przewodniczył tym uroczystościom biskup Marek Solarczyk, biskup radomski i naczelny rabin polski Michel Szudrich. Natomiast także część uroczystości będzie miała miejsce w Radomiu. To oczywiście te główne obchody, bo centralne będą miały miejsce w kościele świętego Jana Chrzciciela właśnie o 16:30 w Radomiu i tutaj na nabożeństwo będzie prowadzone przez kardynała Grzegorza Rysia. Będzie także odtworzone słowo rabina Michaela Szudricha. Obchody Dnia Judaizmu, tak jak powiedziałam, są już organizowane po raz 27. Będę chciała Państwu o nich nieco więcej powiedzieć, także w przyszłym tygodniu, podczas następnej busoli, bo także w naszym województwie, w naszej diecezji takie dni się odbywają, czy to w seminarium, czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale wydarzenia wpisujące się w te obchody zawsze są odnotowywane. Tak będzie i w tym roku i też będę chciała o nich nieco więcej opowiedzieć. A teraz busoli czas na słowa Ewangelii. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który przygotował także do nich komentarz.
Szczęść Boże, witajcie Niedzielę Chrztu Pańskiego. Czytamy Ewangelię według świętego Marka. Jan Chrzciciel głosił: idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on was będzie chrzcił Duchem Świętym. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który stępował na niego jak gołębice. I rozległ się głos z nieba: ty jesteś moim synem umiłowanym, ciebie sobie upodobałem. Chrzest Jezusa następuje, ten oficjalny moment wejścia Jezusa w przestrzeń historii. Historii konkretnej, narodu wybranego, ale i każdego z nas. Następuje moment, kiedy Jezus poprzez epifanię, czyli objawienie się, ukazuje światu siebie jako Zbawiciela. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To jest ten element, który bardzo ważny jest, żebyśmy wiedzieli, że to Bóg wskazuje na Jezusa jako swojego Syna, a naszego Zbawiciela. I moc Ducha Świętego. To już teraz wiemy, dlaczego każdy chrzest i nasze życie odbywa się w imię Trójcy Świętej. Tu jest pełny na to dowód, że jest Bóg jeden w trzech osobach. I Jezus wstępuje do wody, przyjmuje chrzest Janowy. Ale tak po kolei najpierw. Co oznaczają wody w języku biblijnym? Wody w języku biblijnym oznaczają siedlisko zła i demonów. Dlatego mówimy o tych groźnych żywiołach wodnych, które niszczą i tak dalej. Ale woda też daje życie. No, woda daje życie, ale od momentu skażenia naszej natury grzechem pierworodnym wody właśnie są takim siedliskiem zła w języku biblijnym. I dlatego Jezus, wstępując do tych wód Jordanu, odkupuje, uświęca całe stworzenie. To jest jeden element, ale drugi, Jezus przyjmuje chrzest na odpuszczenie grzechów, który udziela Jan, ale Jezus jest Bogiem, jest bez grzechu. Jak mamy to interpretować? Zobaczcie, po pierwsze, Jezus wstępuje do wody, która jest tym symbolem grzechu i obmywa nas. To jest jedna rzecz, ale druga sprawa, w ten sposób Jezus niejako się solidaryzuje z nami, grzesznikami. On nie brzydzi się nas, naszych grzechów, tego, co my robimy jako niedoskonałość. Dla mnie to jest fenomenalne. No nie można mieć większego dowodu na to, jak bardzo Jezusowi zależy na mnie i na Tobie. On wchodzi po to, by nas uświęcić. On nasze grzechy bierze na siebie. Tu już jest zapowiedź Paschy, a więc cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania. Słuchajcie, mając takiego mistrza, jakim jest Jezus, nie musimy się bać tego, co się nawet najgorszego z nami mogło dziać czy dzieje. On się nas nie wypiera. On się nas nie zapiera. On nas kocha. To dzisiaj tak mocno udowadnia.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli, no ale oczywiście życzę także wspaniałego, dobrego 2024 roku. Niech to będzie czas spokoju, nadziei, ale także miłości i radości. Wszystkiego dobrego na nadchodzący czas, no i ciepło Państwu życzę, bo zapowiadają się mrozy, które teoretycznie nie powinny nas dziwić w styczniu, ale jak się spojrzy na te ostatnie dni, to rzeczywiście nie było zimowo, tylko trochę wiosennie. Dlatego też ciepło się ubierajmy, dbajmy o siebie nawzajem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.